Rozmowa kontrolowana.
W słupskim studiu Radia Gdańsk Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej. W Gdańsku Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry panie senatorze, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Nigdy nie będziemy ograniczać wolności debaty o Holokauście. Jesteśmy to winni wszystkim, którzy go doświadczyli. Wczoraj zapewnił w swoim przemówieniu telewizyjnym Mateusz Morawiecki, premier. Widział pan zapewne to przemówienie. Dzisiaj Bogdan Borusewicz powiedział, że ono było dobre, choć spóźnione. A pan co by powiedział?
No, powiedziałbym to samo, czyli było wyraźnie spóźnione i niepotrzebnie. Nie pozwolono na tą dyskusję, debatę nad ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej, chociażby na poziomie Senatu. Przecież tam nawet w trakcie debaty nad ustawą senatorowie Prawa i Sprawiedliwości przegłosowali wniosek o niemożliwości zadawania pytań ministrowi właśnie w sprawie tej ustawy. Więc mówienie następnego dnia, że pełna swoboda w dyskusji nad sprawami Holokaustu i wszystkich innych spraw jest możliwa w Polsce, no jest takie po prostu trochę podwójnymi standardami.
Ale wcześniej na etapie...
Ale to po prostu jakby...
Ale panie senatorze, ale wcześniej w Sejmie nie było takiego... Nawet posłowie Platformy nie przewidzieli, co się wydarzy. Posłowie PiSu chyba też. Nie było takiej chęci, potrzeby dyskutowania.
No nie było, bo była inna sytuacja, ale nad tą ustawą także nasi przedstawiciele, nasi posłowie na posiedzeniach komisji dyskutowali i zwracali uwagę na te właśnie różnego rodzaju wątpliwości. Co więcej, wątpliwości w sprawie tej ustawy miało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na całym etapie procedowania, uzgodnienia, także na poziomie rządowym. No więc nie można mówić, że byliśmy my wszyscy, a szczególnie rządzący, zaskoczeni tą sytuacją. Też jest nieprawda, że ambasador Izraela nie wnosił uwag do tej ustawy. Co więcej, pod wpływem tych uwag pewne drobne zmiany w trakcie procedowania jeszcze wewnątrz rządu nastąpiły.
No tak, ale to dotyczyło z tego, co słyszałam,
tylko kosmetyczne rzeczy.
Dotyczące były prace naukowców i prac artystycznych i te uwagi zostały uwzględnione.
Pani redaktor, na końcu już podczas końcowego etapu procedowania tej ustawy minister Warchoł już po zakończeniu debaty w Senacie, a jeszcze przed głosowaniami, no w zasadzie się wycofywał z tej ustawy. Bo tam jest zapis, że rzeczywiście nie będzie karana praca naukowców, artystów związana z badaniami nad Holokaustem. A wówczas pytanie nie można było zadać, tylko w kuluarach później. Ja zadałem pytanie, czy to znaczy, że co? Każdy, kto nazwie siebie naukowcem, bo taki był przekaz tego wystąpienia ministra, to już wówczas może mówić, co chce. No, minister rozkłada ręce i mówi tak, że tak, on to też rozumie. A więc nic się nie zmieni. Po prostu ta ustawa nie jest ustawą, która ma rzeczywiście zapobiec tym szkodliwym atakom na wizerunek Polski gdzieś tam na świecie.
To po co ona jest?
No to jest w zasadzie na użytek wewnętrzny tylko zrobiona. Bo czy wyobraża pani sobie, redaktor, że jeżeli jakiś dziennikarz lub ktokolwiek, jakaś osoba, ja wiem, w Argentynie, w Brazylii, nawet w Stanach Zjednoczonych, powie coś złego o Polsce, że my będziemy poprzez właśnie polski system prawny byli w stanie wyegzekwować, nałożyć karę, wsadzić do więzienia takiego kogoś.
Czy mówi pan o skuteczności prawa i ściganie?
To jest absurdalna sprawa.
Dobrze,
czyli
ale panie
egzekucja
senatorze,
tego prawa jest w ogóle niemożliwa.
Ale to nie jest takie typowe.
Po co się uchwala ustawę, a więc po co się uchwala, przepraszam, to dokończę zdanie, po co się uchwala ustawę, która jest nieegzekwowalna? Tylko... Więc tyle szkody, ile wizerunkowo narobiła ta ustawa, to chyba nic w ostatnim czasie nie zrobiło.
Przyzna pan, że takie przepisy nie są tylko i wyłącznie w Polsce. Co innego skuteczność ścigania, ale my prowadzimy od wielu, wielu lat dyskusję i się oburzamy. Jesteśmy wstrząśnięci tym, że kolejny dziennikarz, włącznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, mówi polskie obozy śmierci. I rozumiem, że oprócz jakiegoś rodzaju edukacji, promocji, no, państwo polskie uznało, że powinny być na to przepisy. Czy da się to wyegzekwować? To jest inna rzecz. My nie jesteśmy jedyni, którzy mają takie przepisy.
Pani redaktor, to właśnie nie jest inna rzecz. Jeżeli stanowimy jakieś prawo, to po to jest postanowimy, żeby je egzekwować. Czy wyobraża pani sobie teraz, że po tych słowach prezydenta Obamy tam kilka lat temu, które były niestosowne i nieprawdziwe, zresztą w świetle prawa także polskiego, one były ścigane przez prawo, że wyobraża pani sobie, że teraz polski prokurator pojedzie do Stanów Zjednoczonych i wytoczy proces prezydentowi Stanów Zjednoczonych? No przecież to sama pani w to nie wierzy, prawda? I proszę, więc po to powołano między innymi właśnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości Polską Fundację Narodową, która miała prowadzić wielką kampanię na całym świecie właśnie o tym, broniąc dobrego imienia Polski, przedstawiając różne zdarzenia z historii Polski w taki sposób, aby były one dobrze zrozumiane.
Panie
ogromnym
senatorze,
budżetem
pan...
ta fundacja dysponuje, ale co zrobiła? Jedynym, czym się zajęła, to zrobiła kampanię w Polsce, w ogóle niezgodnie ze swoim statutem, na temat sądownictwa. Pamięta pani tą kompromitującą kampanię?
Tak, ma pan pretensje.
Od tamtego czasu nie zrobiono nic. Więc chcę pani powiedzieć tak, że dzięki tej ustawie, w cudzysłowie mówię, właśnie to hasło polskie obozy koncentracyjne zrobiły taką furorę w świecie, były obecne w ostatnich 3 dniach 5 milionów razy. A przez wiele, wiele lat w przeszłości, teraz było tych, powiedzmy w ostatnich 10 latach, to było około 1000 razy. Czyli była to kwestia kompletnie marginalna. Którą zresztą niektóre placówki nasze dyplomatyczne, na przykład w Stanach Zjednoczonych, prowadziły doskonałą kampanię, sami zrobili specjalny program edukacyjny i tak dalej, zwracali uwagę wszędzie, gdzie było można. Więc po prostu tak zaszkodzono Polsce, obrazowi Polski w tych ostatnich dniach, jak chyba nigdy dotąd. Straciliśmy poza tym już sojuszników, już chyba w tej chwili wszędzie.
Pan liczy na prezydenta, że prezydent zawetuje tę ustawę?
Proszę panią, myślę, że tak, bo w końcu nie będzie, pamięta pani, jak debatowaliśmy nad ustawą o sądownictwie, o sądach najwyższych, tak? Wówczas też sekretarz stanu USA powiedział, że ta ustawa narusza kwestie wolnościowe w Polsce. I ja zresztą nawet wówczas
trybunał... A czyli myśli pan, że pod wpływem nacisku Stanów Zjednoczonych prezydent zawetuje, tak?
No, bo po prostu, wie pani, no to świadczy niestety o takiej słabości Polski. Chociaż wydaje się, że w tej chwili prezydent też sam, że tak powiem, znalazł się w narożniku, bo sam chwalił tę ustawę chyba do końca w nią nie wierząc. Możliwe, że ją podpisze, ale za chwilę będziemy ją nowelizowali. Po prostu sposób procedowania ustaw w tej chwili w parlamencie jest kompromitujący i ośmieszający nas wszystkich.
Panie senatorze, a czy pan ma trochę...
Uchwala się ustawy i po jakimś czasie, po niedługim, zresztą, bo to często państwo do tego nie wracacie, tak, ale my to widzimy, że my zwracamy uwagę, zmieńcie ten zapis. To nie dlatego, żeby wywołać wojnę, bo wiele ustaw przyjmuje się bez jakiegoś sporu politycznego, ale wskazujemy, że tam jest po prostu ewidentny błąd. Nie w zaparte, a później po miesiącu przychodzi ta nowelizacja, koledzy, koleżanki z PiS-u chowają głowę pod stół, bo wstyd im i mówią, no trzeba zmienić tą ustawę.
Ale to może dobrze, że ktoś zmienia coś,
ale wie pani,
co
no bo nie ma
złe.
Wyjścia, jeżeli się uchwala ustawę, która jest sprzeczna z innymi przepisami prawa i my na to wskazujemy, na to wskazuje Biuro Legislacyjne, a tutaj senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, nic się nie stało, to może być i tak dalej. Samo Biuro Legislacyjne przy wielu ustawach podaje na przykład kilkadziesiąt błędów takich legislacyjnych, prawnych, które nie mają żadnego kontekstu politycznego.
Proszę,
zero reakcji. Po prostu sposób procedowania kompromitujący.
Dobrze, ale odejdźmy już, bo to jest jakby taka dyskusja ogólna, a na nią niestety dzisiaj nie mamy czasu. Czy pana zdaniem ta grupa robocza, która jest obecnie powoływana, ci ludzie, zarazie przedstawiciele Polski, czy oni mają szansę jakoś opanować to zamieszanie, ten kryzys w stosunkach polsko-izraelskich? Bo tak naprawdę dziś już należy patrzeć raczej na skutki, a nie na przyczynę tego zamieszania.
Pani redaktor, ta grupa robocza powstaje dlatego właśnie, że ten problem został wywołany. Do tej pory
ale czy jest szansa na opanowanie
zdań,
tego?
Więc tylko muszę, żeby na to pytanie odpowiedzieć, muszę jakby pokazać też ten kontekst. Do tej pory właśnie Izrael był największym sojusznikiem Polski w sprawie zwalczania tego hasła polskie obozy koncentracyjne. To właśnie Izrael w wielu miejscach wspólnie z Polską podejmował działania. I my dzisiaj po wywołaniu tego kryzysu powołujemy grupę robocza, roboczą, która ma dyskutować na czymś, co w zasadzie między Polską a Izraelem jest wyjaśnione. Ta grupa robocza jest de facto po to, w praktyce w tej chwili, żeby tłumaczyć, że ta ustawa nie będzie nikomu szkodziła. Czyli pierw coś uchwalamy, żeby zaszkodzić, później powołujemy
ale
zespół
dlaczego, żeby
międzyrządowy, który
znaczy,
będzie dużo kosztował.
Nadaje
dużo
celowe
kosztował.
Działanie, więc, żeby szkodzić.
No więc wie pani, no, w tej chwili pewnie nie ma wyjścia, trzeba, żeby ta grupa działała. No i dobrze, że działają te grupy różnego rodzaju. Jest wiele elementów, które powinny być robione także w tej edukacji historycznej w Polsce, bo przecież nasi, my, no ja akurat należę do tego pokolenia, gdzie także w szkole byliśmy, że tak powiem, zaprowadzeni, były wycieczki do obozu Sztutow i ja byłem tam i moi koledzy i tak dalej. Ale dzisiaj, jak patrzę też na tą edukację historyczną, dotyczącą szczególnie tej historii najbliższej, naszego regionu, to ona w ogóle prawie nie istnieje. Także, no,
a ma pan, panie
senatorze,
trochę żalu,
jest ten problem.
Pozwoli mi pan zadać pytanie, czy ma pan trochę żalu
zawsze
do kolegi z klubu pana senatora Jana Rulewskiego, który zagłosował za tą ustawą. On faktycznie mówi, że niby jej nie popiera, ale równocześnie stwierdził, uważa, że godność i cześć narodu i państwa polskiego nie ma swojej ceny. Pan go rozumie?
Panie
ma do niego żal?
Ja nie mam, absolutnie nie mam żalu do pana senatora Rulewskiego, no bo wszyscy byliśmy, że tak powiem, tutaj takimi zakładnikami różnych tych sytuacji. Po prostu przecież ta ustawa normalnie procedowana, nawet u nas w Senacie można było ją w drobnych miejscach poprawić. Proszę też zwrócić uwagę, jeżeli pani się wczyta tą ustawę, tak naprawdę ona niestety jest także antyukraińska. Żadnego innego narodu w tej ustawie się nie wymienia, tylko Ukraińców. Po co?
Ale to Ukraińcy nie reagują tak nerwowo jak Izraelczycy.
Wie pani co? Będą reagowali też. Ale no, miejmy nadzieję, że nie będą. Już nie chcę tak mówić, bo po prostu wstyd i kompromitacja. Skłócamy wszystkich wokół siebie. Pozostaliśmy już dzisiaj sami. Tak, z Unią Europejską, z Niemcami, ze wszystkimi na wschodzie sąsiadami, teraz z Izraelem. Co Stany Zjednoczone powiedziały? Czy przecież to jest kompletnie kompromitujące dla nas. Mówimy, że Stany Zjednoczone nasz najważniejszy sojusznik, a sekretarz stanu mówi, że relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi będą no, w tej chwili budziły wątpliwości. Co więcej, wskazuje na to, zresztą myśmy o tym też mówili, że ta ustawa służy niestety naszym rywalom. Nie mówię, że wrogom czy przeciwnikom, ale tym, którzy nie zawsze życzliwie życzą Polsce.
A co pan myśli o tym, tak, co niektórzy sugerują, robimy, że to ten cały kryzys, ale także reakcja Izraela, to jest, że to ma drugie dno, że tak naprawdę chodzi o niezadowolenie Izraela z ustawy reprywatyzacyjnej, która jest proponowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I że to tak naprawdę o to chodzi, żeby teraz zmiękczyć stanowisko Polski, atakując ją za ustawę o IPN, żeby też w kwestiach reprywatyzacyjnych no, ta ustawa nie wyłączała części spadkobierców mienia pożydowskiego w Polsce.
Panie redaktor, przeciwnikami tej ustawy i mającym wątpliwość w sprawie tej ustawy nie jest tylko środowisko żydowskie. Bardzo wielu wybitnych historyków w Polsce przeciwko tej ustawie protestowało czy wyrażało swoje wątpliwości. Jeżeli przejrzy pani wypowiedzi profesorów, którzy zajmowali się czasami II wojny światowej, pokazuje te wątpliwości. Ale to jest na boku, zostawmy. Natomiast pyta pani o tą kwestię reprywatyzacji. Wie pani, tego nie da się dzisiaj powiedzieć. To jest pewnie próba łączenia przez niektórych, przez pana ministra Jakiego możliwe, żeby po prostu wytłumaczyć swoją nieudolność w związku z procedowaniem tej ustawy. Kwestia reprywatyzacji w Polsce była próby jej uregulowania, no były przez cały ten okres wolnej Polski podejmowane. Ja pamiętam jeszcze za czasów premiera Wózka przyjęliśmy ustawę wówczas reprywatyzacyjną. Ona jest zbliżona do tego, co w tej chwili pan minister Jaki mówi, jak wielki swój pomysł i wielką swoją ideę i pomysł taki nadzwyczajny. Ona nie jest w niczym świeża, bo ona zakłada tylko tyle, albo aż tyle, że tylko część tego majątku będzie zwracana... Proszę, tą ustawę reprywatyzacyjną. No zobaczymy, jak ona będzie miała ostateczny kształt, bo ona nie ma jeszcze kształtu. Ja szukałem tej ustawy wraz z jej uzasadnieniem. Zresztą znalazłem tam część uzasadnienia, w którym na przykład znalazłem, że nieważne będą dekrety o reformie rolnej. Wyobraża pani skutki sobie takiej ustawy, więc mam nadzieję, że ja mówię tylko o takich tych elementach, które przebijają się do przestrzeni publicznej. Więc ten zapis znalazłem tam w jakimś uzasadnieniu do którejś z wersji przygotowanej przez pana ministra Jakiego. Więc po prostu ona jeszcze na tym etapie jest kompletnie nieprzemyślana i w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. Ja zresztą osobiście, mówiąc szczerze, tak, jako Kazimierz Klejna, jestem przeciwnikiem ustawy reprywatyzacyjnej, ponieważ żadna ustawa nie naprawi tych krzywd, jakie zostały dokonane.
Ale jeśli nie ustawa, to dzika reprywatyzacja w Warszawie?
Nikt nie przywróci życia tym ludziom, którzy zostali zamordowani, więc beneficjentami de facto byliby ci, którzy przetrwali.
Panie senatorze, na koniec chciałam pana zapytać o pańskich kolegów z Platformy w Słupsku, bo ostatnio chyba trochę na złość prezydentowi Robertowi Biedroniowi, ale może się mylę, zagłosowali zarówno przeciwko bezpłatnej komunikacji dla młodzieży, jak i przeciwko programowi edukacji seksualnej. To jest okej?
Pani redaktor, Platforma Obywatelska w Słupsku i radni w Słupsku nie robią nic na złość ani prezydentowi Biedroniowi. Rządzenie zresztą w ogóle to nie polega na tym, że się robi komuś na złość, tylko rządzenie to jest jakby szukanie najlepszych rozwiązań. Wydaje mi się, że propozycje prezydenta, tak, to jest fajny pomysł, bardzo, że tak powiem, populistyczny i atrakcyjny, ale robiony na koniec kadencji, bez jakiegokolwiek wyliczenia i o to mieli żal koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej. Pan prezydent Biedroń, no po prostu byłoby lepiej, gdyby ściślej i bliżej współpracował z większością w Radzie Miasta. Bo rządzenie polega na tym, że szuka się kompromisu i porozumienia właśnie w Radzie Miasta, a nie tworzy się takich właśnie haseł, które no niczemu nie służą. Jest wiele spraw, które nie zostały zakończone w Słupsku, a które były obiecywane przez prezydenta Biedronia i wszystkich tych, którzy rządzą, że zostaną zakończone właśnie jak przejmie władzę pan prezydent Biedroń. Więc warto byłoby się skupić na tych rzeczach, które należałoby dokończyć, wymyślać rzeczy, które będą dalsze. Natomiast ja myślę, że ta kwestia edukacji, znowu często tak bywa, niektórzy rządzący tak myślą, że jak się podejmuje uchwały, które nie są skierowane do tego środowiska, którym ten program ma być realizowany, tylko na zewnątrz, żeby propagandowo gdzieś tam zabłysnąć w różnych środowiskach, to takie są tego efekty.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że tutaj koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej sobie domówią z prezydentem i doprowadzą do tego, że będzie w takich sprawach no, mądry konsensus.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy z Gdańska.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.
Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem był Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej. Rozmawiała Agnieszka Michajłow.